Początek teatru jest u mnie w głowie. Ja to teraz po tych latach pracy widzę i czuję dokładnie, że ten schizofreniczny monolog, który prowadzimy, on jest przecież rozpisany na dwa głosy w nas samych. Czyli my monologujemy zawsze dialogiem. Zawsze wewnętrznie, ja przynajmniej do siebie mówię ty. I czasem się wcielam to ty w inne postaci. Tak, to jest ten teatr. On gnębi, on podpowiada nietypowe zachowania, nietypowe rozwiązania sytuacji. Taniec, który się odbywa już w tej przestrzeni. W mojej wyobraźni on się zawsze odbywa tu.
Nieuleczalnie chory na teatr. Piotr Tomaszuk. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Pokrzepienie ciała, barki mężne skrzydłami orle, nieodwaga wzrasta. Rzucę się, wywir świata po Stambul, dzień będzie mi szczęśliwość. Mroczą się już jaśnie, niepojęty chór, lampa moja gaśnie.
Pytanie o to, gdzie jest teatr, no to okazuje się, że on jest nie tylko tu, ale w tym pomiędzy wyobraźnią a przestrzenią. Na końcu tej przestrzeni stoi aktor, którego też muszę mieć w głowie, skoro go chcę słyszeć. No a jeżeli tak, to aktor mówi słowa, a słowa są na początku. To nimi się mówi wewnętrznie. Jeżeli się na przykład w tej rozmowie używa słów autora obcego, początkowo obcego, jak Wyspiański na przykład, to się te słowa czyni własnymi prawie, że. Ja znajduję w tych słowach rytm, motor poezji. Co czyni, że te słowa są takie? I jak ja to rozumiem, jak to zaczyna już we mnie pracować, ten rytm, to się to koło zamyka. No i teatr jest tu, w tej drodze.
Powrócisz mnie, Panie, wszystkie, które wziąłeś, albo wiem, że czono.
Czego tu płóciengo? Na mnie strożysz brew?
Mnie za progiem trumna czeka. A was Boży gniew!
Ja zawsze uważam się za takiego poetę.
Czego tu chcesz? Odejdź!
Moja mama polonistka, cudowna kobieta, też zawsze mówiła: pisz, 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 pisz. Ona umiała, jakby to powiedzieć, rozniecić to na takim poziomie, jaki jest niezbędny młodemu człowiekowi do tego, żeby odważył się przypuszczać, że to, co zapisuje, ma jakieś znaczenie. Zazwyczaj ma znaczenie dlatego, że to, co zapisuje, się rymuje. No a szkoła nas uczy tego, że sztuka składania słów polega na rymowaniu, nie na rytmie. No i dlatego, jak komuś coś się złoży, tak powiem, do kupy, to zapisuje, no i wtedy po prostu uważa się za poetę. Ja takie wiersze tworzyłem mniej więcej na tym poziomie rymu, niekiedy rytmu i bardzo długo funkcjonowałem w takim przekonaniu, że no, literatura jest tym miejscem, gdzie ja będę szukał szczęścia swojego i spełnienia. Teatr to zamienił w zawodową zdolność do adaptowania tekstów, które są nieteatralne, zgodnie z wymogami i logiką teatru, który oczywiście we mnie funkcjonował jako pewna przestrzeń fascynująca, bo bardzo wcześnie zacząłem oglądać ciekawe przedstawienia w Warszawie i przypuszczałem, że ten teatr to jest coś, co jest ciekawe. Zacząłem się bawić w jakiś kabaret w trzecim liceum białostockim, ale do głowy mi nie przychodziło, że się tym będę zajmował praktycznie. Przecież byłem na to za zdolny. Zdolny polonista, no więc po prostu pomyślałem sobie, że jak już to będę się zajmował tym teatrem, to jako teoretyk. I wtedy się dostałem do Szkoły Teatralnej w Warszawie na wiedzę o teatrze. Przez 4 lata uczyłem się rzetelnie, na czym polega teatr. Jak te budynki wyglądały, jaka była logika dziejów wokół tego teatru się rozgrywających. To była świetna szkoła i świetni profesorowie. I tam się stworzyłem jako człowiek piszący po coś. I ten moment, kiedy zacząłem pisać dla teatru, to już był moment, kiedy ja traktowałem pisanie jako pewien dar, którym zostałem obdarzony. Czasem piszę dla siebie w tym sensie, że wiem, że to mi się kiedyś przyda. No po prostu niektóre złożenia słów nie są proste, dlatego że najlepsze są złożenia słów, które są podświadome. Słowo jest czymś tajemniczym, bo ono się często rządzi własnymi prawami. Największym majstrem od słowa to był Mickiewicz przecie u nas. Jak ja go czytam, to mi po prostu włosy dęba stają. Co to za geniusz słowa? Jak się można rozpłynąć w jego polszczyźnie? Takiej swobody to nie miał nikt, ale Wyspiański to też jest niezły majster. On operuje rytmem bardzo silnie. To sprawia, że to słowo się przylepia do nas, że ono pracuje na scenie jak maszyna, jak silnik. Wyspiański chyba pierwszy to w ogóle odkrył w naszej literaturze teatralnej, że ze słowa można czynić muzykę, tak jak słowo w istocie jest muzyką, no bo przecie poza tą funkcją komunikacyjną czysto, ono ma bardzo często funkcję magiczną w swoim pierwotnym przeznaczeniu. Człowiek zaczyna gadać, jako ta małpa, z początków myślenia zaczyna gadać po to, żeby zaklinać, a zaklina po to, żeby coś zmienić, żeby coś osiągnąć. Ale zaklęcie, słowo, to dlatego słowo było pierwsze. Wypowiedź poprzez ułożenie dźwięków, zawsze tych samych, zawsze w tej samej kolejności, zawsze z tym samym na przykład stuknięciem na końcu. Bo to działało, bo wtedy czasem padał deszcz. I to była ta największa tajemnica, którą przekazywał najstarszy czarownik swojemu wnukowi. Kiedy stuknąć po tym zaklęciu, żeby deszcz spadł?
Do ciebie idzie ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, ulęknę cię dobra, bo pustość tylko, pustość nad pustościami, a to pustość tylko, pustość idzie do ciebie, idzie ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, ulęknę cię dobra, bo to.
W przypadku tekstów takich jak Wyspiański, czy takich jak Mickiewicz to pisał, to trzeba odkryć zasady rytmicznej melodykę tego tekstu, który został napisany przez kogoś, kto słyszy lepiej ode mnie. Więc tam się staram po prostu odnaleźć logikę autora, bo przecież Mickiewicz też jakoś składał te słowa precyzyjnie i dobierał je wedle pewnych intelektualnych prawideł. Ja je próbuję odkryć. Działam trochę jak detektyw. Że jak mi się coś nie zgadza na przykład, bo mi wychodzi jakiś sens koślawy, zaczynam sprawdzać, gdzie ja się pomyliłem na przykład w ilości zgłosek. Nagle odkrywam, że coś się łączy z czymś, że trzeba powiedzieć albo przeskoczyć i wtedy jest sens, tak. No ale z tego wynika jakiś rytm. On musi mieć odbicie dalej. Bo przecież mamy do czynienia z poetą, czyli artystą, który konstruuje. No więc jeżeli ta zasada mi się zaczyna pokrywać tu, w pierwszej minucie, w trzeciej, w piątej, to rozumiem, że trafiłem na coś wartościowego i zaczynam wokół tego krążyć, bo może się z tego uda zrobić pewną zasadę, tło rytmiczne, które służyło autorowi do usłyszenia tej sceny, a w związku z tym, dlaczego mnie ma nie służyć do jej pokazania na scenie. Właśnie bardzo dobrze.
Muza nasza! Doczesnym gardząc świata zgiełkiem pragnie przedstawić dzisiaj wam stan losów Fausta złych.
Ja sobie zadaję czasem pytanie, czy ja w ogóle powinienem być nazywany autorem. Bo przez bardzo długi czas uważałem, że to są daleko posunięte autorskie adaptacje, a nie dzieła samodzielne. No, może dopiero Vilgefortis czy pasja Zabudowska to były takie tematy zupełnie ruszone od zera, chociaż Wilgefortis by nie było, gdyby Olga Tokarczuk nie zwróciła uwagi na ten temat i nie napisała swojej powieści. W traktacie o manekinach to jest Schulz po prostu. Pisząc tę adaptację, poczułem, jak w pewnym momencie te postaci zaczynają się uwalniać i zaczynają rozmawiać swoimi racjami, swoim językiem. Pisałem to, co one mówią. I wtedy też zrozumiałem, jaka jest przyjemność kreowania takiego świata. No na przykład, jaką radość czerpał z pisania Ibsen albo Strindberg, którzy kreowali tak literaturę opartą na psychologii bohatera, że można powiedzieć, gdzie radość z kreacji. A tymczasem przecież ta radość polega na tym, że oni tych bohaterów wymyślali. Oni tych bohaterów od początku wymyślali. Nawet musieli nas poinformować, jak są ubrani. No więc ja poczułem coś takiego samego, kiedy nagle te postaci zaczęły funkcjonować zupełnie niezależnie. No i chyba wtedy jakoś się poczułem jakoś tak bardziej uprawniony do tego zajmowania pozycji na afiszu autor. No, no a potem to już jest tak ocenne, no bo czy Faust, nowa historia, to jest nowa historia? Jest nowa historia Fausta. Czy to jest utwór samodzielny? W jakiejś mierze jest, w jakiejś nie jest. Ale pamiętajmy o jednej kwestii, intertekstualności, czyli o tym dialogu, który prowadzi utwór literacki z innymi utworami literackimi. I ja, można powiedzieć, w Fauście dokonałem po raz pierwszy takiego zabiegu, zupełnie świadomie, że w gruncie rzeczy wychodząc od Marlowa i chcąc zakończyć Goethem, doszedłem do wniosku, nie, ja muszę tego Klingemana jeszcze w to wpleść. Dlaczego? Bo ja chcę gadać ze wszystkimi, którzy gadali z Faustem, którzy użyli Fausta do tego, żeby powiedzieć coś o świecie, ich świecie. I wtedy właśnie, no może po raz pierwszy zrobiłem taki utwór, który świadomie w pewną intertekstualność wchodzi. A teatr, którego nie było, no to tu już jest perwersyjna zabawa tym faktem, że się tworzy tekst, który jest o interpretacji tego tekstu, który za chwilę zobaczymy, który jest też interpretacją.
Żeś mi dziecko pohańbił w niewoli, żem przygarnął sierotę. Dziewczynę, że zsiesz jej wszystką pracę i siłę jakiejś ze mnie wyssał, własność moja.
To ją zabierz i idź.
Ty jej zwrócisz wszystko, co zgrabione?
Więc niech z ciebie zedrze coś przetrwonił.
A Bóg mnie chował. Bóg mnie chronił. I mścić się pozwoli.
Jak ty mnie sięgnąć chcesz?
I ty masz dzieci.
Nie ma większej podniety niż wyjście przed wzrok innych ludzi i próba utrzymania ich uwagi przez czas dłuższy w taki sposób, żeby oni za to zapłacili pieniądze. Jak ktoś to potrafi, to znaczy, że się do teatru nadaje. A jak ktoś tego nie umie, to niech się do teatru nie pcha. Bo teatr to jest takie miejsce, które się w ogóle składa z takich niebieskich ptaków, które nic nie umieją więcej niż tylko tak się pokazać, żeby inni chcieli ich zobaczyć. I to tak bardzo chcieli, że płacą za to pieniądze. Więc ja pomyślałem sobie, że cały czas, no mając teatr, gdzie nikt mi nie broni wejść na scenę, to mój lęk mi broni wejść na scenę. Broni mi wstyd, no bo kantor wszedł na scenę, no powiedział, że a co ty kantora naśladujesz? No bo lupa wchodzi na scenę, tam się gdzieś przekrada po prostu po kulisach, no to co, lupę naśladujesz? Nie byłem pewien, czy ja znajdę po prostu sposób na to, żeby się na tę scenę zakraść w sposób pożyteczny, to znaczy taki, który no, uwydatnia też zalety zespołu, Rafała po prostu, Darka, no, Moniki, ich wszystkich, żeby nie być, mówiąc krótko, takim dyrektorem, który już zbzikował do tego stopnia, że postanowił w ogóle się pokazywać koniecznie w każdym przedstawieniu, no bo wtedy się czuje usatysfakcjonowany. Nie, nie, nie. To jest raczej wymyślenie sposobu na to, jak zafunkcjonować w sposób pożyteczny w tak małym zespole, a można. Drugi powód jest poważniejszy. Mianowicie ja dużo wiem o reżyserii, dużo wiem o teatrze w ogóle, jako o pewnej maszynerii do tworzenia światów, których nie było. Ale nic nie wiedziałem o aktorstwie tyle, ile wie reżyser przywiązany do pewnych idei Osterwy, przywiązany do pewnych idei Grotowskiego, przywiązany do pewnego sposobu uprawiania sztuki, który charakteryzował Tadeusza Kantora. I teraz ten moment, kiedy ja wszedłem na scenę, to się zorientowałem, że to wszystko to jest, można położyć na półkę i trzeba zacząć od początku. Że ja swoją wiedzę o teatrze, jeżeli to ma być wiedza pana Moliera lub jemu podobnych, jego naśladowców, czyli tych, którzy i piszą, i żyją z aktorami na scenie, i potem żyją nimi w domu u siebie, że tego czasu bez teatru nie ma nigdy, ale to nie jest cena, którą się płaci za swoje szaleństwo, to jest radość, którą się ma w wyniku posiadania takiego szaleństwa. No to ta radość byłaby niepełna bez aktorstwa i to aktorstwo w tym wszystkim jest odkryciem, jak to trudny i niezwykły zawód, aktorzenie. Jak niesłychanej koncentracji to wymaga. Jak zgubne jest poczucie, że coś się wie. Jak subtelny jest związek pomiędzy aktorem a publicznością. Jak bardzo chcąc, nie wiemy jak. Bo aktorstwo to jest poszukiwanie formy, która pozwala tak się rozpiąć w czasie słowom, że wytwarza niewidoczną linię dramatyczną, za którą podąża widz. I ja dopiero teraz to rozumiem, co znaczy zbudowanie na przykład takiej linii sobie i nie tylko sobie, bo dzięki temu, że sobie, to ja wiem też, jak innym ją zbudować. No więc to jest zupełnie inny ogląd tej rzeczywistości. To jest, można powiedzieć, doświadczenie. To jest wejście do jeszcze jednego pokoju w laboratorium po to, żeby w tym laboratorium stać się samemu dla siebie królikiem doświadczalnym. To jest trudne zadanie. Niekiedy muszę używać na przykład wideo, żeby jakoś zobiektywizować samego siebie we własnych oczach, ale interesujące, bo ja wiem, że będąc w trakcie przedstawienia aktorem, jestem częścią tej rzeczywistości, którą starałem się wytworzyć i do której starałem się przekonać po prostu innych. Więc jeżeli ta rzeczywistość jest dobra, to ja również w niej będę funkcjonował skutecznie. Jeżeli nie umiem funkcjonować skutecznie, znaczy, że ta rzeczywistość jest zła. Struktura tej rzeczywistości jest niedobra. Fałszywy trop prowadzę aktorów. W momencie, kiedy wchodzę na scenę, ja nie wiem, jak wygląda przedstawienie. Ja tylko walczę o publiczność. Wizyta od Wyspiańskiego? No cieszę się. Cieszę się, że cię widzę w zdrowiu. Wyglądasz bardzo ładnie.
Panie dyrektorze, wywlokłem się, karetę nająłem.
Karetą cię tu przywieźli? No nie mów mi, że karetą. Teatr jedyny we swoim rodzaju. Wyspiański do teatru kazał wozić się karetą. Ty, Stasiu, bez teatru żyć nie możesz.
A i umierać bez teatru też.
No właśnie, mów mi zaraz, jak ty się czujesz? Dobrze?
Niedobrze.
Źle?
Bardzo źle.
A to niedobrze. A mówili mi, że rysujesz.
Rysuję. Ołówek do ręki. Sznurkiem wiążę i rysuję. Rysuję, piszę nawet, ale bez groły.
Z natchnieniem, Stasiu, to no sam wiesz, jak jest. No, raz jest, raz nie ma, no. O, kapryśna muzo, co ulatasz. Pomiędzy aktorem a reżyserem zachodzi taka relacja jak pomiędzy wielkim światłem a małym światłem. U Hasydów. Że nie ma wielkiego światła bez małego światła, a małego bez wielkiego. To jest też cecha kamieni szlachetnych. Ja czasem aktorów porównywałem do diamentu. Diament nie ma własnego światła, ale wzmacnia to światło, które na niego pada. I dzięki temu widzimy, że to światło jest. I dzięki temu diament błyszczy. No, aktorzy wybitni to są diamenty. To są przez naturę, przez Boga stworzone diamenty ludzkie, które chcemy oglądać dla nich samych. A teraz, jak taki diament trafi na dobrego jubilera, no to zaczyna się klejnot, który błyszczy i może zdobić każdą szyję. A jak nie trafi na dobrego szlifierza, no to co? Zaczyna się telenowela. Joanna Gasperek, Kasia Siergiej, Adaś Woronowicz. Przecież na początku aktorzy Białostockiego Teatru Lalek, od Rysia Dolińskiego począwszy, przez Andrzeja, przez Basię Zaborskiego, przez Basię Muszyńską, przez Krysię Matuszewską. No przecież tam była plejada po prostu tak interesujących ludzi i no otwartych. No Alabach, klejnoty, tak, tak. Więc myślę, że to był ten czas bardzo silnego jakby takiego fascynowania się aktorami w teatrze i teatrem w ogóle. A potem to już jest od 20 lat, to jest epoka Rafała Gąsowskiego i tej naszej współpracy, która po powrocie z Teatru Banialuka, ale już też po premierze Wilge Fortis tu, potem żeśmy tak z tematu na temat wędrowali razem. Dokąd dojdziemy, to jest pytanie. No czy ja wiem... No zobaczmy. Pana Boga nie należy poganiać. Myślę też, że ja jestem w dobrej kondycji artystycznej. Jest to jakiś moment płodny w moim życiu, który chcę wykorzystać jak najlepiej. Ile sił, tyle jeszcze będzie takiego tracenia poczucia, że się jest kimś. Bo to za każdym razem, jak się nowy temat zaczyna, to człowiek zaczyna sobie zadawać pytanie, co jest wart do cholery. Tak dobrze szło poprzednim razem, a teraz w ogóle nie idzie. A teraz znowu po prostu się trzeba utytłać, umęczyć, uchodzić, żeby ten świat, do którego się chce wejść, żeby on zaczął żyć we mnie, bo tylko wtedy się do niego wejdzie, jak on będzie we mnie żył. Za każdym razem ta próba wejścia do tego nowego świata jest bolesna. Czasem się po prostu udaje lepiej, czasem gorzej. To często jest kwestia na przykład rytmu prób. Szansy na to, żeby pewien poziom sensu zbudować jeszcze zanim wejdą widzowie. Przecież Fausta żeśmy tyle razy przeredagowywali. Nie dlatego, że ja nie wiedziałem na premierze, o czym to przedstawienie jest. Ja doskonale wiedziałem, o czym jest. I wiedziałem, jak to przedstawienie płynie. Tylko ono nie płynęło tak, jak ja bym chciał. To nie był jeszcze ten świat.
No, Wagner. No. O, patrzcie, ten młodszy Gogoły jest i bez służba tak... głodny, że duszę oddałby diabłu za dupę baranią, choćby nie dopieczoną, co, Wagner? No, Wagner, a masz ty jaki dochodek, a i wychodek, tylko się aspan przypatrz nieco bliżej, powtórz.
A i wychodek, tylko się aspan przypatrz nieco bliżej.
Wolniej, Wagner, wolniej.
A i wychodek, tylko się aspan przypatrz nieco.
Wolni,
Wagner. I wychodek, tylko się aspan przypatrz nieco bliżej.
Tak, Wagner. Idź przyprowadź moich przyjaciół, Hermana Valdez i Korneliusza. Chcę z nimi zamienić parę słówek. Wolniej, Wagner, wolniej.
Czy złagodniałem? Czasem poprzez to, że więcej wiem, jestem raczej bardziej wyrozumiały. A od kiedy chodzę na scenie, to wiem, ile czasu zajmuje na przykład zapamiętanie tekstu. Wiem, co to znaczy przygotowanie się na próbę, ale w związku z tym wiem, co to znaczy nieprzygotowanie się na próbę. I w związku z tym wiem, co to znaczy nienauczenie się tekstu. No i może jestem trudniejszym dla aktorów teraz partnerem niż byłem. W tym sensie bardziej wymagającym, ale myślę też, że i bardziej ciekawym partnerem, bo pomagającym im naprawdę. Bo w gruncie rzeczy wejście na scenę pozwala mi aktora zobaczyć od strony problemów i przez to samo temu aktorowi naprawdę mogę pomóc. Człowiek, jak jest po drugiej stronie, to on sobie nie zdaje często sprawy, że w takim ustawieniu do światła wygląda dobrze, a w takim to już w ogóle źle. Czasem wystarczy tylko to, a czasem trzeba uświadomić pewien jakby proces psychiczny, który musi zajść na przestrzeni tekstu, żeby ten tekst wiarygodnie zabrzmiał na końcu tak. Bo przecież aktorstwo to jest struktura psychiczna, którą musimy w sobie wybudować. I ta ulotność w gruncie rzeczy tej struktury jest największym zagrożeniem dla aktora na scenie. Bo jak ta siatka napięć psychicznych jest źle zbudowana albo jest za słaba, no to wtedy pływamy. To jest obraz, który ja kiedyś tam w jakimś drugorzędnym second handzie, można powiedzieć, bo to trudno nazwać antykwariatem, nabyłem drogą kupna, taki oleodruk, który coś przedstawia, coś tam, święta rodzina. Ale to widzicie, jakie to jest, takie monidło troszkę. Już tak zatarte, że prawie nic nie widać. I ja, jak tylko zaczęliśmy próby sędziów właśnie, to przyniosłem ten obraz i powiedziałem, że chciałbym, żeby ten obraz wisiał w tym domu i żeby to, co pisze Wyspiański, czyli ten portret Franciszka Józefa Młodego, żeby był po prostu naklejony na stary obraz katolicki. To by mi się podobało, że po prostu jest obowiązek posiadania urzędowego obrazu władcy, no to bierzemy obraz, który został po dawnych właścicielach, zaklejamy takim oleodrukiem, z gazety prawie wyciętym mamy ten. Potem jakoś żeśmy znaleźli inny obraz się pojawił, a ten tak czekał. I w pewnym momencie stał się podstawowym rekwizytem dziada. A jeszcze później, w trakcie prób, nagle tu się zaczęła pojawiać to miejsce, które jest ostatecznie w przedstawieniu szalenie ważne, czyli ta komora, tak jak to sobie nazywamy. To miejsce romansu i śmierci Jewdochy. I ten obraz wrócił i nagle wykreował zupełnie odrębną przestrzeń. I jak to zrozumiałem, to przyszedłem tu kiedyś na próbę, właśnie jedną z ostatnich, i mówię Mateuszowi i Rafałowi, patrzcie, jak to jest. Tak jakbyśmy mieli jakiś obraz rzeczywistości i świata gdzieś przeczuty na początku pracy, a potem cała praca to jest takie mozolne wbijanie się, żeby zobaczyć, jaka ta rzeczywistość. I wiemy, tu coś chwytamy, ale przymierzamy. No to nie jest to, to nie takie mieliśmy przeczucie. Gdzieś ten obraz, który jest na początku częścią tego wewnętrznego świata, nawet jak zniknie, to potem wróci. Gdzieś złoży się to nam do kupy jak mechanizm. I to jest znak, że się dobrze dzieje w przedstawieniu. Dla mnie zawsze, że te rzeczywistości kreowane niby tak, tu jedna scena, tu druga, tu trzecia, tu jakiś rekwizyt, a czy to wchodzi, a czy to nie wchodzi, że to się nagle tak zaczyna zamykać. Ciach, jak zamek dobrze po prostu wymyślony. Zamknie się i to jest ten moment, kiedy dla mnie przedstawienie zaczyna pracować samo. To znaczy ono już mi daje kopa. Bo jak ja zobaczyłem tę przestrzeń z kolei w światłach, to myślę, no to jest właśnie komora. Ja w ostatniego dnia przereżyserowałem całą drugą część przedstawienia. Wtedy, kiedy zobaczyłem ten świat, który warto jeszcze opowiedzieć, bo co się robi wtedy, jakie napięcie wspaniałe. Cała sieć znaczeń się napina, bez tego obrazu tej sieci znaczeń nie było, a tego obrazu nie było na początku na scenie. On był w głowie gdzieś, funkcjonował, schował się potem w tym świecie, zniknął. I nagle na końcu znowu się pojawił. No, czy to nie magia?
Żeby się przesuwało. A i tak to nie jest takie oczywiste, rozumiesz? Bo one nie są z kolei aż tak ciężkie te...
No. Ja to rozumiem, że
żeby równoważyły, tak, żeby równoważyły.
Jest, może prostu... jest jakiś inny patent na to, żebym po prostu mówię, jednym pociągnięciem uruchomił wszystkie ruchy. W tej części to jest banał. Ważne, wiesz, jak zrobić, żeby w tamtej części się też to po prostu zaczęło. Linką? Czarodziejski efekt, tak?
No teatralnie. Magia teatralna.
No to ty spróbuj, no jeżeli magia będzie, to ja tylko przyklasnę. Muzyka jest czymś podstawowym dla biegu przedstawienia i poprzez fakt jej kreowania ja uczestniczę i mam bezpośredni wpływ na rytm spektaklu, na jego dramaturgię. Mogę na przykład pomóc podciągnąć dramaturgicznie jakąś scenę, bądź ją troszeczkę wytonować. To jest świetne narzędzie reżyserii, instrumenty. I to też jest moje niedawne, jeżeli to jest odkrycie w ogóle. To są cymbały, a lira korbowa to jest tam. Ja w tym przedstawieniu nie gram na lirze, gram w dziadach. Lira korbowa jest tutaj. No w ogóle mam już taki pewien zbiór instrumentów dość ciekawy, bo przecie ten róg, który tutaj widzicie, to jest prawdziwy szofar. To nie jest udawane, to jest autentyczny szofar, który dawno, dawno temu dostałem w podarunku od Michaela Griggsa, który był reżyserem przedstawienia pod tytułem Dybuk w Teatrze Wierszalin dawno, dawno temu. I Joasia Kasperek razem z Grześkiem Artmanem tam kreowali główne role. Ja na przykład po próbie przynoszę jakiś fragment w sobie, prawda? No przecież mam to i w głowie, i tekst, i temat. Jak aktorzy schodzą ze sceny, a ja wracam do siebie, to ja jeszcze drugą próbę odbywam jeszcze raz z tymi aktorami. Ale już to nie to, że ja o coś ich proszę, a oni to robią, tylko oni to robią, a ja widzę, gdzie oni to jeszcze źle robią. Albo co oni by mogli zrobić innego. I następnego dnia, ja mam taką metodę karteczek żółtych, przynoszę całe stosy karteczek, bo od razu zapisuję na tych takich przylepkach, co? Czasem jedno słowo. No i następnego dnia z tymi stosami karteczek przychodzę do garderoby i mówię, słuchajcie, karteczki. I mówię im, co mi przyszło do głowy w ogóle. No już nawet operuję takim słowem obraz. Już nie uzasadniam im tego intelektualnie, bo nie muszę. Już mamy takie zaufanie do siebie, że oni się przymierzają do tego, czy to tak, czy to nie tak. Z reguły oczywiście no, wchodzą na scenę i realizują to, o co proszę, a ja mam wtedy możliwość skonfrontowania tego znowu idealnego obrazu z czymś, co oni konkretyzują i to znowu po prostu zaczyna żyć samodzielnie za chwilę we mnie. I to jest tak naprawdę proces twórczy w teatrze. Ja bym chyba nie umiał przynieść aktorom przedstawienia, gdzie bym im powiedział na początku, co oni mają grać i jak wyglądają, sekundantem w nauce tekstu. No nie.
Wynalazca strzelby na proch strzelniczy Schwarza, doktor Faust, jest poszukiwany listem gończym za morderstwo w karczmie. O! I albo my, albo wy, ale raczej my.
Tak, walczy.
Tak, na życie szczyty nie rozum wiedzie, lecz kobity.
To było piekło.
Gdy tak piekło wyglądało, to miejsca by w nim brakowało. Pieprzenie dziwek to nie piekło. Lecz powiedz, co cię w niej urzekło?
Lilit!
Wszędzie krew.
Śmierć z mej ręki sam cię prosił.
Ten żołnierz grzecznie wino nosił.
A potem nos i potem swary, że to ust młody, a był stary, że oszust jestem.
Że to tylko czary.
Żeś błazen krzyknął. Jedno słowo.
Więc gębę dostał honorowo.
Za swoje ma okno szuka biedy. Ostatnie wojny spędzi w grobie z robactwem, co ucztuje sobie.
Mam dużo miejsca w sercu i mam tam rodzinę i mamę i tatę i żonę Kasię i córkę Agatę i syna Janka. To nie jest tak, że to jest świat, który nie istnieje. To jest świat, który już może tak bardzo mnie nie potrzebuje jak teatr. W związku z tym dał mi poczucie pełnej wolności. Ja swojej rodzinie jestem ogromnie wdzięczny za to, że oni to rozumieją, że ja jestem nieuleczalnie chory. Takich pacjentów należy w odpowiednim sanatorium zamknąć, ale nie oczekiwać od tego, że oni wyzdrowieją. Tacy pacjenci jak ja nie zdrowieją. Z teatru nie można wyzdrowieć.
Ty mi dajesz gorycz!
Ja kocham ciebie.
Jeżeli mnie kochasz, czy dasz mi twarz swoją na znak twojej miłości?
To jest twarz moja, a nosi ją na moją pamiątkę.
Może to jest po prostu cecha tych ludzi, którzy mają 60 lat. Że oni już po prostu się rozglądają za Bogiem, ale jak miałem 40 lat, to też się za nim rozglądałem, więc z wiekiem się ta cecha może wiązać, ale nie jest przez wiek uwarunkowana. To chyba jest z jednej strony kwestia mojego głębokiego przekonania, że teatr w swojej naturze ma religijne źródła, jest szamańskim obrzędem, czasem świętokradzkim, jak mówi Wyspiański, ale ten obrzęd obcowania z tymi, których nie ma, i wszystko jedno, czy ci, których nie ma, to są duchy przodków, czy to są duchy przodków zaklęte w słowa napisane przez autorów, ale tak czy inaczej wskrzeszamy duchy. I ta rozmowa z duchami to jest piękne, to jest chyba istota tego, co w teatrze mnie najbardziej interesuje. Ta możliwość obcowania z czymś, czego nie ma. A przez to może bardziej jest niż ta rzeczywistość, która jest. Skoro tak bardzo to pamiętamy, te obrazy, a ich już nie ma, to gdzie one są w takim razie? Bo że były, to były. No. Ale właśnie ten teatr jest najpiękniejszy, którego nigdy nie było, bo on jest. Z jednej strony banalne przecie, bo każdy z nas coś traci, coś zyskując. Coś wybiera, ale przez to samo coś odkłada. Ja myślę, że miałbym o wiele większe wyrzuty sumienia, gdybym parę lat temu nie umiał siebie samego wziąć w karby i nie potrafił siebie jeszcze raz na nowo ustawić wobec pytania, po co żyję. Jak zrozumiałem, że żyję po to, żeby ten teatr, który tworzyłem przez ileś lat w życiu, żeby on trwał, bo nic innego już ciekawego być może nie zrobię. I pycha, która mi podpowiada taki lekceważący stosunek do tego, co zrobiłem, to jest pokusa diabelska, że należy szanować to, co się zrobiło w życiu, nie po to, żeby się tym pysznić, tylko po to, żeby nie zdradzić tego. Po to, żeby nie odejść, no tak użyję metafory, od pługa w połowie orki. No bo z tego żadnego owocu nie będzie. A tak może będzie.
Opowiadał Piotr Tomaszuk, założyciel i dyrektor Teatru Wierszalin. Scena ma swoją siedzibę w Supraślu, funkcjonuje od 1991 roku. Ma na swoim koncie najważniejsze nagrody teatralne oraz kilkadziesiąt spektakli, które zapisały się w historii Teatru Polskiego. Oryginalna autorska stylistyka sprawia, że Teatr Wierszalin porównywany jest do Laboratorium Grotowskiego czy Teatru Krikot II Kantora. W audycji wykorzystałam fragmenty spektakli Dziady, Noc pierwsza i druga, Faust, Nowa opowieść, Teatr, którego nie było oraz Ofiara Wilge Fortis. Muzykę skomponował Adrian Jakuć-Łukaszewicz. Reportaż Nieuleczalnie chory na teatr przygotowała Dorota Sokołowska.